Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu. Osoby niewidome, niepełnosprawne wzrokowo, które będą składały zeznanie do 2 maja tego roku. Czy są jakieś tutaj zmiany w przepisach podatkowych?
Jeżeli chodzi o rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej przez podatników za 2010 rok, a więc rozliczamy swój podatek dochodowy uzyskany w 2010 roku, robimy to na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Nie ma tutaj żadnych zmian dotyczących rozliczenia tej ulgi.
Osoba niewidoma, niedowidząca, która korzystała z pomocy przewodnika, poniosła wydatek w związku z tym, czy to może również sobie odliczyć od podatku?
Jeżeli chodzi o opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej, jak i również utrzymania przez osobę niewidomą psa przewodnika. Tutaj jest limit wskazany przez ustawodawcę w kwocie 2280 zł w skali całego roku i oczywiście tutaj podatnicy mogą skorzystać z takiego odliczenia w sytuacji, kiedy rzeczywiście ponoszą takie koszty.
Czy muszą mieć jakiś rachunek, potwierdzenie?
Te dwie ulgi w ramach ulgi rehabilitacyjnej, tej szerokiej ulgi rehabilitacyjnej, jak i również trzeciego odliczenia związanego z posiadaniem samochodu i używaniem go w celu dotarcia na zabiegi wskazane przez lekarza specjalistę, gdzie również jest tutaj przez ustawodawcę wskazany limit 2280 zł. Są to 3 odliczenia. Ustawodawca nie wymaga tutaj od podatnika dokumentowania. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli Urząd Skarbowy będzie chciał rozliczyć tą ulgę i przyjrzeć się tutaj, może poprosić podatnika o wskazanie takich dokumentów, które będą potwierdzały, że takie wydatki poniósł. Dlatego, że co do zasady rozliczenie i w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie jest świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa. To prawo nabywamy w momencie, kiedy ponosimy pewne wydatki i wtedy możemy korzystać z tego odliczenia. Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej właśnie w zakresie tych 3 obszarów, a więc opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej, utrzymanie przez osobę niewidomą psa przewodnika lub używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną dla potrzeb związanych właśnie z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, odliczamy te koszty, które podatnik ponosi. To nie jest tak, że jest przewidziany limit 2280 zł i podatnik jakby z góry może założyć, że może całą tą kwotę odliczyć. Odlicza tylko i wyłącznie tą część wydatków, którą faktycznie poniósł w 2010 roku.
Te przepisy w roku 2011 zmieniły się.
Jeżeli chodzi o te zmiany, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011 roku, a więc będą one dotyczyć rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok. Czyli tak naprawdę podatnicy dopiero będą odwoływać się do tych przepisów i korzystać z tych odliczeń w przyszłym roku. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, iż te wydatki Urząd Skarbowy może poprosić o dokumenty stwierdzające poniesienie tych wydatków. W przypadku przewodnika dla osoby niewidomej będzie to wskazanie z imienia i nazwiska osoby, której płacono w związku z pełnieniem przez niej tej funkcji. Jeżeli chodzi o koszty związane z utrzymaniem psa, ustawodawca odwołuje się do ustawy o rehabilitacji zawodowej, a więc Urząd Skarbowy może poprosić o okazanie certyfikatu, które potwierdzają status psa asystującego. Natomiast w przypadku tego trzeciego obszaru, a więc tego transportu i kosztów związanych z transportem osoby niepełnosprawnej, osoby niewidomej na te wskazane zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, tutaj Urząd Skarbowy może poprosić o okazanie dokumentów, które potwierdzają zlecenie i odbycie tych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Ale to dotyczy 2011 roku. Jeśli teraz korzystamy z pomocy przewodnika, to warto zbierać sobie takie dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek, jak również zbierać dokumenty bycia na leczeniu, na rehabilitacji i że tam docieraliśmy samochodem.
Ta zmiana tak naprawdę doprecyzowuje ten przepis dotyczący właśnie rozliczenia tych trzech obszarów w ramach ulgi rehabilitacyjnej, które ograniczone są pewnym limitem. To, że wcześniej nie było to wskazane, nie oznacza, że na przykład podatnik nie był proszony przez urząd o okazanie takich dokumentów, dlatego że sama ustawa mówi, że podatnik nabywa prawo do odliczenia w momencie, kiedy poniósł dany wydatek. Natomiast ta zmiana, która została wprowadzona od 1 stycznia, tak naprawdę jakby tylko doprecyzowuje, o jakie dokumenty urząd może prosić. I jest to po prostu wpisane w ustawie. Jeżeli chodzi o w ogóle rozliczenie podatku dochodowego, czyli jakby tutaj troszeczkę szerzej patrzymy nie tylko z perspektywy ulgi rehabilitacyjnej, ale pozostałych ulg, oczywiście korzystamy na tych samych zasadach jak w roku ubiegłym. Ta sama skala obowiązuje, ta sama kwota wolna, te same odliczenia, tutaj żadnych zmian nie wprowadzano. Rozliczamy to w ten sam sposób jak w roku ubiegłym. Jedynie warto tylko zwrócić uwagę, że w przypadku podatników, którzy mają taką wolę, aby część swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego w ramach 1% swojego podatku dochodowego, w tym roku, aby podatnik mógł z tego skorzystać, właściwie całą swoją jakby czynność musi sprowadzić do tego, aby wpisać numer Krajowego Rejestru tejże organizacji, na rzecz której chce przekazać pieniążki i kwotę. Nie wpisujemy, już nie ma obowiązku wpisywania i podawania nazwy organizacji pożytku publicznego. Wystarczy jej tylko i wyłącznie numer KRS-u i kwotę.
Na pewno to się przyda wszystkim organizacjom, tym zwłaszcza, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych.
My ze swojej strony zachęcamy i informujemy o takiej możliwości. Mogę tylko powiedzieć, że z roku na rok grupa podatników, która korzysta z takiej możliwości, rośnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, można powiedzieć, że w co drugiej złożonej deklaracji była dyspozycja przekazania właśnie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej upływa z dniem 2 maja. Wynika to z tego, że ostatni dzień kwietnia jest to dzień wolny, tak więc do tego czasu każdy podatnik powinien rozliczyć swój podatek dochodowy i złożyć swoje zeznanie w Urzędzie Skarbowym.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, dzisiaj chciałem porozmawiać o sprawach poważnych, a raczej takich niebezpiecznych.
Trochę. Czyli smutnych?
Nie wiem, czy smutnych. Ja się drapię po brodzie. Ten dźwięk to było drapanie po brodzie. Czy ma pan takie wrażenie, że może ilość drobnych świństw, które popełniamy w życiu, błędów lub świadomych nadużyć i wszystkich przekroczeń prawa moralnego, tudzież prawa karnego, może wpłynąć na to, że ilość tych świństw będzie miała taką masę krytyczną, że ta masa krytyczna zacznie być niebezpieczna dla naszego życia. To znaczy, jeżeli na osiedlu dużo ludzi robi to, co zwykle, czyli żyje w sposób niedoskonały, a wszyscy żyjemy w sposób niedoskonały, może tych niedoskonałości być tyle, że nagle na tym osiedlu na przykład ktoś zginie w sposób tajemniczy i niewyjaśniony. I ta siła ginie dlatego, ponieważ my popełniliśmy masę drobnych rzeczy, które złożyły się na jakąś dużą, grubą, brzydką historię. Czy myśli pan, że to jest możliwe?
Zastanawiam się nad życiem doskonałym. Czy jest coś takiego?
No właśnie. A autor książki Linwood Berkeley w swojej książce Za blisko próbuje właśnie opowiedzieć taką historię. Na bardzo miłym i uroczym osiedlu, wszystko dzieje w Stanach Zjednoczonych, niedaleko Nowego Jorku, jakieś 80 do 100 kilometrów, nieduże miasteczko, to w zasadzie jest kilka złożonych osiedli wokół kampusu uniwersyteckiego, czy w zasadzie koledżu, gdzie wszyscy żyją miło, szczęśliwie, zajmując się swoimi sprawami. Nagle giną trzy osoby, giną w sposób zupełnie niewyjaśniony. I te trzy śmierci, ginie ojciec, jego żona i ich nastoletni syn, te trzy śmierci są jakby katalizatorem do odkrywania właśnie prawdy, takiej bezwzględnej, czystej prawdy, tego, co działo się między tymi ludźmi. I okazuje się nie tylko między tymi, którzy zginęli, bo to jest najmniej istotne, wszystkimi, którzy żyli wokół nich, a ponieważ jest to małe miasteczko, każdy z nimi w różny sposób się stykał. I okazuje się, że wszyscy od tego, kto przywoził im pizzę, aż do ich najbliższego przyjaciela, mieli jakieś historie, które być może mogły wpłynąć na to, co się stało. I w zasadzie to nie jest książka kryminalna, choć oczywiście rozwiązywanie zagadki kryminalnej jest rzeczą ważną, ale powiadam nie najważniejszą. Rzeczą najważniejszą jest portret miłego, sympatycznego, pozornie słonecznego, nawet powiedziałbym, miasteczka, gdzie wszystko jest poukładane, role są rozdane i wydaje się, że świat będzie się tak cały czas toczył i toczy się w zasadzie, wydaje się, w sposób szczęśliwy. Wszyscy są zadowoleni, zarabiają pieniądze, budują sobie lub wynajmują większe domy, kupują samochody, mają dzieci, te dzieci idą na studia, odnoszą na tych studiach sukcesy. Takie pasmo wydawałoby się małej, szczęśliwej stabilizacji, użyję takiego terminu, który kiedyś w Polsce był modny, i nagle trzy trupy, które pokazują, że ta stabilizacja właśnie była i mała, i była tylko chwilowa. Zacząłem się zastanawiać, słuchając tej książki, czy to jest prawda, czy ta teza, którą Berkeley stawia, ona jest bardzo literacko płodna, wiele filmów w ten sposób zrobiono i książek, czy to jest właśnie tak, jak pan zadał, czy jest możliwe życie doskonałe, po pierwsze, na ile ono jest doskonałe i czy rzeczywiście my, popełniając masę drobnych świństw, możemy doprowadzić do tego, że ktoś zginie. Myślałem o tym w bardzo konkretnej sytuacji, na osiedlu, na którym od dłuższego czasu mieszkam. W pewnym momencie jeden z mieszkańców wypadł przez okno. Tajemniczo nie wiadomo dlaczego. Nie do końca było jasne, czy to jest samobójstwo, czy nie. Czy też ktoś mu pomógł. I wszyscy zastanawiali się, co takiego się stało. I gdyby uwierzyć Berkeleyowi, to można by powiedzieć, że to wszystko, co działo się na tym osiedlu, a zaczynając od lokalizacji tego osiedla, przez budowę tego osiedla, przez wszystkie nadużycia, a popełniono ich przy budowie masę i wszystkie nieprawidłowości, tudzież ludzi, którzy tam mieszkali i poczyniali różne dziwne działania po to, żeby zdobyć mieszkanie na tym osiedlu, że być może ta masa krytyczna była taka, że ktoś musiał wypaść przez okno. Czy to była ofiara, czy to była prawda, czy ona coś objawiła? Nie wiem. Na naszym osiedlu to się nic nie wyjaśniło, nic nie zmieniło. W miasteczku Berkeleya dużo się zmienia.
To jest pytanie, które stawiamy sobie dość często w sytuacjach trudnych, tragicznych i zadajemy sobie pytanie, czy gdybym zrobił inaczej, doszłoby do takiej sytuacji. To niestety już wchodzimy w obszar poczucia winy, odpowiedzialności. Ja uważam, że to jest dosyć niebezpieczne dla człowieka. Każde działania nasze mogą prowadzić, a może nasze działania, które wykonujemy, powodują, że unikamy pewnych sytuacji. Tego nigdy się nie dowiemy tak naprawdę. I tutaj uważam, że taki kierunek myślenia, czy taki sposób myślenia nie jest do końca bezpieczny dla człowieka, bo wprowadza go w taką niepewność, niejasność, wątpliwości. To jest ciągle analizowanie tej przeszłości, co ja bym zrobił, albo jak mógłbym to zrobić. Bardzo jestem ostrożny, jeśli chodzi tutaj o takie myślenie.
Myślę, że Berkeley jest spadkobiercą myślenia protestanckiego, gdzie poczucie winy, grzechu i odpowiedzialności, która musi nastąpić bardzo szybko, jest obecne w takim bardzo uproszczonej teologii protestanckiej. Wyobrażam sobie, jak wybitni protestanccy teologowie, którzy na pewno nas słuchają, w tym momencie się podnieśli od niedzielnych stołów z krzykiem nie, tak to nie jest tak prosto, ale w takim potocznym postrzeganiu właśnie postprotestanckiego myślenia, czyli tego, które stworzyło Anglię w wieku XIX i XX i Stany Zjednoczone, takie poczucie istnieje. Jest tu też pytanie o to, czy wszystko, co dzieje się wokół nas, musi mieć jakiś powód, to znaczy, czy rzeczywiście musi być jakaś przyczyna, której my jesteśmy powodem, czy nie istnieje coś takiego jak los, rzeczy niewyjaśnione. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, muszą Państwo sięgnąć do książki Berkeleya, którą czyta Sławomir Pacek, na jednej płycie CD, nagranej w formacie MP3.
Czy tę książkę znajdziemy w Bibliotece Książki Mówionej w Poznaniu przy Mielżyńskiego 27 czy 29?
Z tego co wiem, to jeszcze nie.
Czyli szukamy w internecie albo w dobrych księgarniach.
Tak jest.
Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.